Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Los zmuszonych do opuszczenia swych krajów przypomina Kościół w Światowy Dzień Uchodźcy.
W genewskiej siedzibie ONZ trwa sympozjum o Janie Pawle II, papieżu praw człowieka.
Trwa dialog ekumeniczny z zielonoświątkowcami.
20 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Światowy Dzień Uchodźcy przypomniał papież podczas wczorajszej wizyty w Republice San Marino. Jest on obchodzony dzisiaj z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych. W rozważaniu na Anioł Pański Benedykt XVI zwrócił wczoraj uwagę także na przypadające w tym roku 60-lecie konwencji genewskiej o uchodźcach. Zaapelowałby wszystkim, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swych krajów, zagwarantować przyjęcie i godne warunki życia w oczekiwaniu na możliwość dobrowolnego, bezpiecznego powrotu do ojczyzny.
W tym roku minęła też 60. rocznica powstania Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Przez tych 60 lat pomógł on wielu milionom ludzi, przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Antonio Maria Velio. Kierowana przez niego papieska rada do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących zajmuje się również uchodźcami. Przewodniczący watykańskiej dykasterii zwrócił uwagę na wciąż niestety narastające na różnych kontynentach wyzwania. Starają się na nie odpowiedzieć również liczne organizacje katolickie. Szczególnie trudne sytuacje dotyczą wielu krajów Azji i Afryki.
Ważnym wyzwaniem jest Afryka Północna, zwłaszcza Tunezja, Egipt i Libia. Tunezja przyjęła 500 000 ludzi, w tym prawie 300 000 Libijczyków. Egipt przyjął ich ponad 300 000, z czego blisko połowę z Libii. Libię opuściło ponad 500 000 osób. Różne kraje południowej części globu goszczą licznych uchodźców. Na przykład Liberia, około 200 000 z Wybrzeża Kości Słoniowej. Niektóre kraje uprzemysłowione uważają, że uchodźcy winni pozostać w rejonie północnej Afryki. Tak właśnie dzieje się w odniesieniu do Libijczyków przybywających do Europy. Tragedią jest, że ci ludzie muszą uciekać przez morze często tonącymi gruchotami i wielu traci życie. Dziś, mając do dyspozycji wyrafinowane środki elektroniczne, Unia Europejska winna być w stanie monitorować te łodzie i udzielać pomocy, zanim dojdzie do tragedii zatonięcia. Zamknięcie granic to nie odpowiedź. Państwa muszą gwarantować prawa uchodźców i działać zgodnie z konwencją genewską z 1951 roku. Przewiduje ona pomoc potrzebującym, przyjęcie ich i traktowanie jak swych obywateli.
Do 60-lecia konwencji genewskiej Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców nawiązał też sekretarz generalny ONZ w przesłaniu na dzisiejszy dzień. Ban Ki-moon podał, że obecnie jest prawie 44 miliony uchodźców i przesiedleńców. Główne przyczyny to przeciągające się konflikty w takich krajach jak Somalia, Irak czy Afganistan, aktualny kryzys w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie, a często także skrajna nędza i zniszczenie środowiska oraz zmiany klimatyczne. Sekretarz ONZ zwrócił uwagę, że 80% uchodźców znalazło schronienie w krajach rozwijających się. Natomiast w państwach uprzemysłowionych często spotykają się oni z wrogością.
Posuwają się naprzód rozmowy doktrynalne między Stolicą Apostolską i zielonoświątkowcami. Dotyczą one obecnie kluczowego dla tej wspólnoty pojęcia, mianowicie charyzmatu.
Kolejna już sesja dialogu odbyła się w ubiegłym tygodniu. Obie strony doszły do porozumienia w zasadniczej kwestii, a mianowicie uznały obfitość darów, których Duch Święty udziela w sposób całkowicie wolny, oraz fakt, że zadaniem Kościoła jest rozeznawanie charyzmatów. W czasie spotkania omówiono biblijne fundamenty charyzmatów oraz dokonano ich historycznego i teologicznego przeglądu. Rozważono też spontaniczność i trwałość charyzmatów, a także rolę świeckich i duchowieństwa w tym względzie. Debata nad charyzmatami będzie długa. Już teraz określono tematy następnych dorocznych spotkań ekspertów obu wspólnot. Będą nimi kolejno rozeznawanie, uzdrowienie i proroctwo. Na zakończenie tego etapu dialogu spodziewany jest wspólny dokument Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan oraz zielonoświątkowców. Zostanie on opublikowany za 4 lata.
W wydanym obecnie komunikacie podkreślono, że celem dialogu nie jest jeszcze strukturalna jedność, lecz lepsze wzajemne poznanie i szacunek. Z radością jednak uznano, że pomimo różnic między obiema tradycjami, już teraz istnieje bardzo dużo kwestii, w których jesteśmy zgodni, czytamy w komunikacie.
Promocji przez Jana Pawła II praw człowieka poświęcone jest sympozjum w genewskiej siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Miejsce i temat spotkania są nieprzypadkowe, ponieważ jak podkreśla jeden z organizatorów, arcybiskup Silvano Tomasi, Jan Paweł II był właśnie papieżem praw człowieka. Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ zauważa, że wciąż trzeba pamiętać, iż w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych górę powinny brać nie opłacalność czy poprawność polityczna, ale właśnie człowiek.
Obecność Jana Pawła II pozostaje wciąż żywa. Chciał on w pewien sposób w tym świecie uczynić z Kościoła głos pozbawionych głosu, polskich robotników, ludów tubelczych czy nienarodzonych dzieci. Został przecież nazwany papieżem praw człowieka. Wychodząc od przesłania encykliki Pacem in Terris Jana XXIII i nauczania Soboru Watykańskiego II sprawił, że prawa człowieka na dobre zadomowiły się w nauczaniu społecznym Kościoła.
W genewskim spotkaniu uczestniczy m.in. ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, podejmując temat poszanowania pracy i związków zawodowych. Z kolei ambasador Izraela Mordechaj Lewi mówi o nowym rozdziale, jaki Jan Paweł II otworzył w relacjach z Żydami.
Do końca czerwca Stolica Apostolska otrzyma raport po wizytacji w Stowarzyszeniu Apostolskim Regnum Christi, związanym ściśle z Legionistami Chrystusa. Poinformował o tym w wydanym oświadczeniu arcybiskup Valladolid Ricardo Blasquez. Do Regnum Christi należy około 65 tysięcy osób w 30 krajach. Benedykt XVI zdecydował o wizytacji stowarzyszenia 1 maja ubiegłego roku, po tym jak spotkał się z 4 wizytatorami apostolskimi Legionistów Chrystusa. Jednym z nich był arcybiskup Valladolid, który zapoznał się z sytuacją w tym zgromadzeniu, odwiedzając placówki europejskie poza Włochami. Obecnie arcybiskup Blasquez przygotowuje raport, w którym znajdą się obserwacje i sugestie pochodzące z rozmów z członkami ruchu. Jak czytamy w oświadczeniu, to do Stolicy Apostolskiej należeć będzie ocena raportu wizytatora i wyciągnięcie odpowiednich decyzji dotyczących przyszłych instrukcji i wydanie komunikatów z tym związanych.
Równolegle trwa wizytacja Zgromadzenia Legionistów Chrystusa. Pracuje już komisja ekspertów, której zadaniem jest rewizja jego konstytucji. Wizytatorzy przekonali się bowiem, iż styl życia jego założyciela, księdza Marsjala Masiela, spowodował poważne konsekwencje w życiu i strukturze legionistów do tego stopnia, że wymaga ono poważnej odnowy, stwierdzał ubiegłoroczny komunikat watykański.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Caritas Korei Południowej realizuje coraz więcej międzynarodowych programów pomocowych. Instytucja nie doznała negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego, ponieważ coraz więcej Koreańczyków prosi o chrzest. W ubiegłym roku Caritas tylko w ostatnim kwartale przeznaczyła ponad $500 000 na 8 projektów w Azji, Ameryce Południowej i Afryce. Najpoważniejszymi z nich są zaangażowania dla samotnych matek z dziećmi w Bangladeszu. Caritas buduje tam domy dla najuboższych i niepełnosprawnych. Ubiegłoroczna pomoc z Korei dotarła też do ofiar trzęsienia ziemi w Chinach, Chile i na Haiti.
Natomiast w tym roku koreańska Caritas poszerza swoją listę zaangażowań. Ponad $700 000 zasili ofiary wojny na Sri Lance, powodzian w Pakistanie oraz uchodźców z rejonu konfliktu między Kambodżą a Tajlandią. Koreańska Caritas działa w imieniu konferencji episkopatu tego dalekowschodniego kraju i to on decyduje o priorytetach.
Co ciekawe, im więcej koreańskich katolików angażuje się w działalność charytatywną, tym więcej osób prosi o chrzest w kościele katolickim. W roku ubiegłym sakrament ten przyjęło ponad 140 tysięcy Koreańczyków. W ostatniej dekadzie było tam niemal 1 000 000 chrztów, co sprawia, że jest to jeden z najdynamiczniej rozwijających się kościołów w Azji. Zdaniem episkopatu jest to owocem ewangelizacji, która jest zaangażowaniem wszystkich ochrzczonych. Ilość chrztów w Korei Południowej przewyższa nawet wskaźnik urodzin. Do priorytetów koreańskich parafii należy duszpasterstwo młodzieży oraz zaangażowanie charytatywne w kraju i za granicą.
Rządowy projekt ustawy o miejscach kultu był tematem wczorajszego spotkania patriarchy koptyjskiego Szenudy z faktyczną głową państwa egipskiego Husajnem Tantawim. Stoi on na czele Najwyższej Rady Sił Zbrojnych. W spotkaniu uczestniczyli też szef sztabu i szef wywiadu.
Zaproponowana przez rząd Egiptu na początek miesiąca ustawa spotkała się z zastrzeżeniami zarówno ze strony Koptów, jak też katolików i Anglikanów. Projekt odrzuciła również Egipska Organizacja Praw Człowieka. Podczas spotkania z szefem państwa sędziwy patriarcha poruszył m.in. sprawę obiecanej przez premiera Essama Sharafa ustawy o karaniu dyskryminacji. Tantawi zapewnił Szenudę, że Rada Wojskowa będzie zapobiegać tarciom muzułmańsko-koptyjskim, traktując chrześcijan na równi z wyznawcami islamu i dbając o jedność narodową.
Po 4 latach ukończono pracę nad budową pierwszej prawosławnej cerkwi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Świątynia pod wezwaniem świętego Filipa Apostoła została wzniesiona w mieście Szaria.
Nowa cerkiew jest unikatowa pod względem architektonicznym, gdyż jako pierwsza na całym Półwyspie Arabskim została ozdobiona 5 złoconymi krzyżami umieszczonymi na szczycie kopuł. Zazwyczaj bowiem władze krajów arabskich nie zezwalają na umieszczanie chrześcijańskich znaków na zewnątrz budynków. Obok cerkwi wybudowano centrum parafialne i kulturalne. Na mocy porozumienia pomiędzy zwierzchnikami wspólnot kościelnych świątynia ta będzie użytkowana także przez wiernych prawosławnych należących do patriarchatu Antiochii, który obejmuje swą jurysdykcją kraje Półwyspu Arabskiego.
Globalizacja okazuje się zabójcza również dla Azji, a dokładnie dla tamtejszych rodzin. Do takich wniosków doszli uczestnicy zakończonej dziś międzynarodowej konferencji na temat azjatyckich rodzin. Została ona zorganizowana w Bangkoku pod auspicjami Papieskiej Rady do Spraw Kultury. Zaproszeni do Tajlandii eksperci zwrócili uwagę na narzucanie przez media silnych wzorców, które są sprzeczne z tradycyjnymi wartościami. W ten sposób doszło do rozbicia więzi rodzinnych opartych na szacunku dla starszych. Głównym problemem są agresywne reklamy, które kształtują konsumpcyjny styl życia oraz rozbudzają w młodych pragnienia i żądze, których nie są w stanie zaspokoić. Zdaniem Catherine Bernard, głównej organizatorki konferencji, dziś w Azji nie można już dłużej mówić o tradycyjnej rodzinie. Zastąpił ją model, który można by nazwać co najwyżej rodzinną siecią, stwierdziła Bernard.
W wypełnionej po brzegi madryckiej katedrze Almudena odbyła się premiera symfonii Cierpienie niewinnych. Skomponował ją Kiko Arguello, inicjator drogi neokatechumenalnej.
Symfonia składa się z 4 części: Getsemani, Lament, Przebaczam im i Resurrexit. Jej tematem jest przemoc na świecie, którą rodzi grzech człowieka i wielka miłość Boga do swojego stworzenia. To historia zbawienia i wyzwolenia. Symfonia ma charakter wyraźnie śródziemnomorski, łączy elementy dawnych kultur z nowymi formami muzycznymi. Prezentując swoje dzieło, Kiko Arguello podkreślił, że symfonia nawiązuje do cierpienia niewinnych, z jakim spotkał się w barakach w Palomares. Ludzie dźwigali tam grzechy innych, podkreślił założyciel neokatechumenatu. Bóg chciał, aby właśnie w jednym z tych baraków powstał zalążek drogi inicjacji chrześcijańskiej, która dzisiaj obecna jest w ponad 120 krajach, powiedział na zakończenie kardynał Antonio Maria Rocco Barella. Jest to droga nawrócenia i zmartwychwstania, która nie tylko towarzyszy ludzkiemu cierpieniu, ale także potrafi uczynić cud, by pisać i wykonać symfonię odkupienia człowieka. Madrycka katedra Almudena jest mocno związana z założycielem drogi neokatechumenalnej. Kiko Arguello jest autorem kaplicy neokatechumenatu oraz szeregu ikon i witraży. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.